Drodzy bracia i siostry, na początku zadajmy sobie pytanie, dlaczego jesteśmy tutaj w świątyni? Dlaczego praktykujemy takie czy inne religijne rytuały, obrzędy? I może na początku z taką szczerością też odpowiedzmy na to pytanie, że często dzieje się to z nie do końca czystych intencji, pobudek. Często dzieje się to z pobudek egoistycznych. Możemy raz po raz zauważyć pewnie w naszym życiu takie podejście do religii, które pokazuje, że przychodzimy do kościoła, żeby lepiej się poczuć, żeby wyprosić jakąś łaskę, żeby wypełnić obowiązek, żeby może dać dzieciom przykład. Wiele takiego trudu możemy znieść, aby zapewnić sobie komfort psychiczno-duchowy. I chyba każdy z nas rozumie, że nie jest to właściwa do końca postawa, że ona kryje w sobie pewną poważną pokusę, którą warto demaskować. Pokusa ta sprawia, że zapominamy, że wszystko zależy nie od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego i że On pierwszy nas umiłował. Jak mówi papież Franciszek w swojej adhortacji o świętości Gaudete et Exultate, tą pokusę moglibyśmy inaczej nazwać pokusą samozbawienia. Sobór Trydencki zauważa, że mówi się, że bez własnej zasługi jesteśmy usprawiedliwieni. Czy to wiara, czy uczynki, nie wysługuje samej łaski usprawiedliwienia. Przywołuje list do Rzymian, jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie dzięki naszym uczynkom, nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. A nam tak łatwo popaść w egoizm, w samozachwyt. I jest to niebezpieczna postawa nie tylko dla nas, którzy możemy się nią charakteryzować, ale ta postawa jest niebezpieczna również dla naszych bliźnich, którzy z nami, wokół nas żyją. Osoba, która ma przerośnięte mniemanie o sobie, przestaje szanować innych, zaczyna traktować drugiego człowieka z góry, zaczyna najpierw deprecjonować działanie drugiego człowieka, jego decyzje, postępowanie, jego czyny, ale szybko później przechodzi do pogardy wobec samego człowieka. Zaczyna pogardzać drugim i odbierać mu godność. I jakże często obserwujemy w naszym życiu, w naszym otoczeniu takie sytuacje, gdy człowiek pozbawia człowieka godności. W ostatnim dokumencie Dygasterii Nauki Wiary, Dignitas Infinita, godność nieskończona, możemy przeczytać o kilku aktualnych zagrożeniach wobec ludzkiej godności, których doświadczamy jako społeczność, jako cała ludzkość wręcz moglibyśmy powiedzieć. W tym dokumencie wymienione są takie zagrożenia ludzkiej godności jak dramat ubóstwa, wojna, trud migrantów, handel ludźmi, nadużycia seksualne, przemoc kobiet, aborcja, którą moglibyśmy inaczej określić jako dowolność zabijania, macierzyństwo zastępcze, eutanazja i samobójstwo wspomagane, odrzucenie osób o różnej sprawności, teoria gender, zmiana płci, przemoc cyfrowa. Chociaż pewnie większość z tych rzeczy nie dotyka nas tak bardzo indywidualnie, ale są to zjawiska, które uwłaczają ludzkiej godności i dotykają nas one jako społeczności ludzkiej. Trudno więc o nich nie mówić. Ale to, co nas w codzienności naszej może dotykać, to pewnie przemoc domowa, prześladowanie i nierówne traktowanie w miejscu pracy, zaniedbanie w opiece zdrowotnej, dyskryminacja ze względu na wiek, publiczne upokorzenia, nienawiść, hejt. Te wszystkie sprawy uwłaczają ludzkiej godności, a pewnie szczególnie tym, które teraz na końcu wymieniłem, bez trudu moglibyśmy przypisać konkretne nasze doświadczenia, nasze ludzkie historie, nasze osobiste czy zasłyszane od naszych najbliższych. Często są one konsekwencją wielkiego ludzkiego egoizmu, zapatrzenia w siebie samego. I to jest fakt, który możemy stwierdzić, że często pożera nas egoizm. Chcielibyśmy nie ponosić konsekwencji naszego działania, działać tak, jak my sobie wymyślimy, nie zważając na drugiego człowieka. Oprócz tego doświadczamy też ogromnego deprecjonowania, obniżania wartości, nauczania Kościoła. I są to działania podejmowane zarówno z zewnątrz Kościoła, jak i z wewnątrz. A ich celem jest odebranie moralnego prawa do stawania w obronie pokrzywdzonych. Takie obniżanie wartości nauczania Kościoła równocześnie podaje się wraz z innymi sprzecznymi z chrześcijańską wizją człowieka, poglądami na osobę ludzką. Jedną z nich jest chociażby ta, którą zauważa nowy watykański dokument Teoria Gender, która ukazuje społeczeństwo bez różnic płciowych i banalizuje podstawy antropologiczne rodziny. Chcieć dysponować samym sobą, tak jak to zaleca teoria gender, ale wiemy, że również inne współczesne teorie, ideologie, chcieć dysponować samym sobą bez względu na podstawową prawdę o ludzkim życiu jako darze, oznacza nic innego jak uleganie odwiecznej pokusie, mówi watykański dokument, pokusie, by człowiek stał się Bogiem i konkurował z prawdziwym Bogiem miłości, objawionym nam przez Ewangelię, przez Słowo Boże, o którym w tym tygodniu szczególnie myślimy. I dlatego ten tydzień biblijny dla nas powinien być szczególnie ważny, bo to właśnie dzięki Słowu Bożemu objawia się nam piękno człowieka. I to Słowo Boże stoi na straży piękna i godności każdego z nas. Dlatego Kościół ciągle i z przekonaniem, ale również z ponadczasowym doświadczeniem naucza, że żadna antropologia nie może się równać z antropologią Kościoła dotyczącą osoby ludzkiej. Antropologią, która podkreśla wyjątkowość człowieka, jego godność, nietykalność, bogactwo jego podstawowych praw, sakralność osoby ludzkiej, zdolność do wychowania, do dążenia do pełnego rozwoju, aż w końcu do nieśmiertelności. Dzisiejsze Słowo Boże, które usłyszeliśmy, zachęca nas do ciągłego poszerzania naszej perspektywy, nie do zawężonej, egoistycznej perspektywy, która kończy się na czubku naszego nosa, ale zachęca nas do szerokiego patrzenia na świat. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne. Życie człowieka nie kończy się na doczesności, ale sięga poza nią, dotyka wieczności. Jakże szeroka to perspektywa. Dlatego wraz z psalmistą prosiliśmy dzisiaj: pozwól mi zrozumieć Twoją drogę, abym rozważał Twoje cuda. I w Ewangelii, która nas zachęca do również tak szerokiej perspektywy, prosiliśmy wraz z Jezusem, aby nie pozostać pod wrażeniem cudownego rozmnożenia chleba, aby nie pozostać pod wrażeniem tego, że Jezus leczy nasze rany doczesne, żebyśmy nie tylko oczekiwali od Jezusa tego, że możemy najeść się chleba dosyta w Jego obecności, ale prosiliśmy i do tego nas zachęca to dzisiejsze Słowo Boże, żebyśmy od Jezusa uczyli się, że jesteśmy dla drugiego człowieka, że On zachęca nas do dowartościowania drugiej osoby, a to i przede wszystkim do tego nas Jezus zachęca, zaczyna się od dowartościowania osoby Boga w naszym życiu. Jezus rozmnożył chleb, leczył choroby, uzdrawiał potrzebujących uzdrowienia nie tylko dlatego, aby byli szczęśliwi w doczesności. Czynił to przede wszystkim, aby zobaczyli wielkie dzieła Boże. Gdy oderwiemy się od Boga, od perspektywy wieczności, to pozostaniemy tylko na naszym egoizmie. Parafrazując fragment dokumentu Dygasterii Nauki Wiary, o którym dzisiaj wspominałem, możemy powiedzieć, że oderwana od swego Stwórcy osoba ludzka może jedynie osłabnąć i zostać przyćmiona. To samo dzieje się, jeśli człowiek wyobraża sobie, że jest niezależny od jakiegokolwiek odniesienia innego niż on sam i postrzega każdą relację z uprzedzeniem, z uprzednim założeniem jako zagrożenie. Nie na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyśmy o nim zapomnieli. Ale dzieło zamierzone przez Boga polega na tym, abyśmy w Niego uwierzyli, w Tego, którego On posłał. Uwierzyć w Boga to jest prawdziwy fundament ludzkiej godności i prawdziwa jej gwarancja. Zwróćmy dziś uwagę na swoje oczekiwania. Dlaczego przychodzisz do Boga? Czego od Niego pragniesz? Zaspokojenia siebie czy oddania Jemu chwały? Amen.